Podwieczorek Mistrzów.
Gościem Państwa, gościem Radia Gdańsk jest pani dr Marta Skowron-Wolponi, laureatka Nagrody Miasta Gdańska dla Młodych Naukowców, tak to się nazywa, imienia Jana Upchagena za rok 2018. Pani doktor, jest pani mistrzynią od motyli, mogę tak powiedzieć?
Dziękuję bardzo. Ja się jeszcze za mistrzynię nie uważam, ale bardzo mi miło. W każdym razie to motyle to jest po prostu dla mnie coś, co kocham.
Ale te motyle, które pani kocha, to takie dziwne motyle, bo one bardziej przypominają, nie wiem, pszczoły, osę. To nie są takie motyle, które no, mamy w głowie piękne, kolorowe skrzydła i tak dalej.
To... Niektóre również mają piękne, kolorowe skrzydła, ale faktycznie są to w większości przezierniki mają skrzydła przezroczyste, żeby upodobnić się do pszczół czy os. I nie są to typowe motyle dzienne. Jak stereotypowo pomyślimy o motylu, to mamy przed oczami rysałkę pawik czy pazia królowej, natomiast przezierniki wyglądają zupełnie inaczej właśnie. W toku ewolucji się upodobniły do pszczół czy os.
Właśnie, to są tak zwane modele tych motyli.
Tak, modele mimikry, modele ewolucyjne.
To jak to wytłumaczyć tak, żeby każdy zrozumiał?
Te motyle powstały w taki sposób, że presja selekcyjna działała na ich, na korzyść wykształcania cech upodobniających je do pszczół czy os. Zwiększało ich to ich szanse na przeżycie, ponieważ drapieżnik, który został urządlony wcześniej przez pszczołę czy osę, pamiętał to przykre doświadczenie i później, kiedy natykał się na motyla, który przypominał mu pszczołę, nie podejmował próby ataku, aby nie spotkać się z nieprzyjemnym urządleniem.
Czyli krótko mówiąc, jak taki motyl siedzi sobie na kamieniu i jego modelem jest pszczoła, to ta pszczoła, jak przyleci do tego motyla, to go raczej nie ugryzie.
Raczej nie. Takie właśnie obserwacje ciekawe prowadziliśmy w terenie i nie zostało to jeszcze za bardzo zbadane. Zawsze uważa się, że mimikra, czyli właśnie ta imitacja gatunku groźnego, to jest skierowana przeciwko drapieżnikom, takim jak ptaki czy może jaszczurki. Natomiast obserwowaliśmy w naturze, że również pszczoły prawdopodobnie uznają motyle za jednego ze swoich, to znaczy nie wykazują wobec nich agresji, a wiemy, że pszczoły potrafią i pszczoły i osy zaatakować konkurencję, tak? Czy nawet po prostu odganiać od jakiegoś atrakcyjnego dla nich miejsca. A w przypadku przezierników one lądowały na tym samym kamieniu co pszczoła i zupełnie bez żadnej reakcji ze strony pszczoły to się odbywało. Także być może myli nie tylko ptaki ten motyl, ale myli także pszczoły czy osy.
Czy takie przezierniki można gdzieś spotkać u nas w Polsce, w polskich lasach, na polskich łąkach?
Można. Mamy 31 gatunków, to są inne gatunki niż akurat ja badam w tropikach, natomiast ta sama rodzina i one są bardzo rzadko spotykane, to trzeba przyznać, że...
Czyli mogę pomylić takiego przeziernika na przykład z, nie wiem, z trzmielem?
Z trzmielem nie, dlatego że nie mamy w Polsce takich przezierników, które imitowałyby trzmiele. Mamy takiego zawisaka, ale to jest inna już rodzina motyli. Natomiast przezierniki w Polsce są bardziej osowate z wyglądu.
Aha, tak, czyli raczej osa ich nie zje.
Tak, raczej osa. Mamy na przykład...
No ale pani wybrała takie przezierniki, które są w lasach tropikalnych. Jakaś Tajlandia, jakaś Malezja, wyprawy, nawet był film dokumentalny pod tytułem Marta w dżungli, tak?
Zgadza się.
Tak. Czemu tam akurat?
Czemu tam? To się zaczęło w dzieciństwie. Zawsze się interesowałam owadami i wiedziałam, że czytałam o nich i akurat rodzina uznawała za idealny prezent dla mnie owady w gablotach. Kiedyś można było kupować różne egzotyczne, wypreparowane owady jako po prostu ozdoba. I zawsze z tyłu była mapka i kraj pochodzenia. I tam ja w większości przypadków te piękne motyle widziałam, że pochodzą z Malezji i z Tajlandii. To było takie dla mnie marzenie, żeby kiedyś pojechać do tego miejsca, z którego te wszystkie motyle pochodzą. Ale to zawsze pozostawało gdzieś tam w sferze marzeń. Póki nie poznałam Malezyjczyka, który akurat odwiedzał Polskę i okazało się, że on zakłada organizację ochrony bioróżnorodności w Malezji. I jakoś tak się fajnie złożyło, że poproszono mnie o pisanie artykułów na stronę internetową tej organizacji. Ta współpraca tak się rozwijała, aż zaproszono mnie do Malezji na dokumentację fotograficzną motyli. I tak to się zaczęło.
Czyli można powiedzieć, że troszeczkę łączy pani pasję naukową, pasję zawodową z pasją do poznawania nowych miejsc.
Oczywiście, to jest wszystko jakby nierozerwalnie złączone i nie tylko za motylami się rozglądam w Malezji, ale no cały las tropikalny to po prostu bajka, to wciąga i to zachwyca jako całość, nie tylko te motyle, tylko po prostu ten wspaniały, złożony ekosystem jest całkowicie...
A to tylko Tajlandia i Malezja, czy jeszcze ma Pani jakieś w przyszłości plany poznawcze, myślę o miejscach?
Marzy mi się Madagaskar. No i oczywiście Ameryka Południowa.
Wiele można odkryć.
Tak, jeżeli się jeszcze zdąży, zanim zostanie całkowicie zniszczone. Natomiast oczywiście marzy mi się również Amazonia. I to jest całe następne pole do popisu tam by było, ale też żeby po prostu zobaczyć różnicę między tą Azją Południowo-Wschodnią a lasem tropikalnym w Ameryce Południowej, to by było wspaniałe doświadczenie i mam nadzieję, że jeszcze mi się to uda.
No do tej pory Pani opisała właściwie 3 gatunki motyli i o jednym się mówi, że Pani go reodkryła. Cóż to znaczy?
Reodkrycie to oznacza, że został już ten gatunek opisany wcześniej przez innego naukowca, przez Kalisa dokładniej, natomiast nie był on widziany od wielu, wielu lat i ten osobnik akurat, na podstawie którego był opisany ten gatunek, ma 130 lat. Przeleżał w muzeum w Wiedniu i tylko na podstawie tego jednego osobnika opisano nowy gatunek. I nikt go nigdy nie sfilmował w naturze, nikt go nigdy nie obserwował w naturze, oprócz pierwszego kolekcjonera, z którym no już nie możemy zamienić nawet kilku słów niestety. I tak w 2015 roku odnalazłam kilka osobników w naturze i udało się sfilmować, udało się je sfotografować i poobserwować troszeczkę behawioru. Także z tego powstała publikacja i to nazwano właśnie reodkryciem, rediscovery. Po polsku może to brzmi taka trochę angielszczyzna, natomiast...
bardzo wiele mamy takich przykładów angielszczyzny w polskim
troszeczkę
języku
to.
W tej chwili, zresztą chyba nie tylko w polskim. Wspomniała Pani o zdjęciach, o obserwacjach. Bardzo interesująco Pani przedstawiała swoją pracę i na przykład badała Pani, jak taki motyl lata.
Dokładnie, tak.
Czyli Pani go fotografuje, Pani go
filmuje.
I co? Jak to jest właśnie z takim filmowaniem takiego motyla? No małe to jest, na kamieniu siedzi, bzyczy trochę, bo rzeczywiście też bzyczy. Ile trzeba czasu poświęcić, żeby tak sfotografować takiego motyla, żeby stwierdzić, jak on lata?
No to mi w sumie zajęło 3 lata, żeby sfilmować wszystkie gatunki, które miałam zaplanowane w badaniach. To znaczy, to nie chodziło tylko i wyłącznie o sfilmowanie motyli, ale również ich modeli, czyli pszczół i os. W sumie sfilmowałam 4 gatunki przezierników i 4 gatunki błonkówek, czyli 3 gatunki pszczół i 1 gatunek osy. I to zajęło mi 3 lata z tego względu, że jest pewien sezon, w którym można odnaleźć te motyle. To jest również w tropikach, więc mamy tam ograniczony czas na daną ekspedycję. Jak się tam jest, to już się chce korzystać na maksa z tego czasu. To tak wygląda, że od rana idzie się do miejsca, gdzie wiem, że mogę znaleźć potencjalnie te motyle, natomiast to nie znaczy, że one tam na mnie czekają. Trzeba je odnaleźć, czasami to jest tylko kilka osobników, czasami jeden i wtedy już trzeba się zaczaić jeszcze na nie, żeby je sfilmować. A to nie jest takie zwykłe, powiedziałabym, filmowanie, tylko musi być ta kamera odpowiednio ustawiona, to musiało być prostopadle do podłoża, na odpowiedniej wysokości, więc zanim ja to wszystko ustawię, to już ten motyl dawno mi może uciec.
No właśnie.
A mi zależało na tym, żeby ukazać naturalny behawior, żeby nie więzić tego owada, bo było ryzyko, że on nie będzie już zachowywał się naturalnie i nie będzie wykazywał tej tak zwanej mimikry behawioralnej, czyli imitacji zachowania swojego modelu.
No ale jest to trudne, no bo wyobraźmy sobie, że robimy zdjęcia, czy robimy na przykład film, jak rośnie kwiatek, prawda? Czyli mamy ten kwiatek i przychodzimy codziennie i robimy mu jedno zdjęcie i on po prostu sobie rośnie do góry, rozkwita i tak dalej, i tak dalej. A taki motyl, przecież on nie siedzi w jednym miejscu, on gdzieś sobie ucieka, no to więc jak go złapać?
No właśnie, ja go nie próbowałam łapać. Ja go w ogóle nie łapałam, tylko chciałam zarejestrować naturalny lot. I on tak naprawdę na kamieniu nie siedzi, tylko bardziej przysiada, powiedziałabym. On na 2-3 sekundy ląduje, zlizuje tam wilgoć z tego kamienia i leci dalej. Ale co ciekawe, właśnie to zachowanie nie było wcześniej znane dla przezierników. To się nazywa mud puddling, czyli pobieranie roztworu soli z wilgotnego podłoża. I dzięki temu, że znalazłam miejsca, do których wracały te przezierniki, one tam zostawały przez kilka godzin, natomiast ich zachowanie polegało właśnie na takim podlatywaniu od kamyczka do kamyczka i to mi dało szansę ustawienia kamery pomiędzy tymi kamieniami i czekania na moment, kiedy będzie leciał z jednego kamienia na drugi. I ja w tym momencie włączałam kamerę i w zwolnionym tempie rejestrowałam trajektorię lotu.
No jest to fascynujące, trudne do wyobrażenia, no bo można sobie wyobrazić, no na przykład wyobrażam sobie pani męża, towarzyszy pani mąż w tych wyprawach, czy
tak,
nie?
Tak, towarzyszy, już bada w tej chwili na równi ze mną, także bez niego wiele rzeczy tutaj by nie było w ogóle
możliwe. Ale bada owady, to nie jest tak, że mąż na przykład zasadza się z jakimś narzędziem wyrzucającym kulę i zasadza się na jakieś zwierzę dzikie, żeby je upolować, prawda? Bo to jestem sobie w stanie wyobrazić, ale jak pani się zasadza na tego motyla, no to już mniej.
Mąż jest filmowcem przyrodniczym, także to on nauczył mnie obsługiwać kamerę filmową i to jego umiejętności tutaj okazały się kluczowe, żeby w ogóle skonstruować całą ideę tego badania. Także ja miałam jakiś pomysł, że fajnie by było porównać te trajektorie lotu, ale nie wiedziałam technicznie, jak to zrobić, żeby je sfilmować. I tutaj właśnie wkroczył Paulo i nauczył mnie tego filmowania w zwolnionym tempie. To było absolutnie kluczowe do przeprowadzenia całego badania. No i właśnie w terenie to w pojedynkę to jest za trudno. To jest naprawdę, dwie osoby to jest absolutne minimum na taką ekspedycję badawczą i w tej chwili już się uzupełniamy, wydaje mi się, że we wszystkim w terenie. I Paulo nauczył mnie filmowania, a ja jego wkręciłam, że tak powiem, w przezierniki. Więc w tej chwili już jeździmy tam razem, razem wyszukujemy tych motyli i razem je filmujemy.
No i są efekty. Są efekty w postaci nagrody, chociażby imienia Jana Upchagena. Mam nadzieję, że tych nagród będzie przybywać, tak samo jak tytułów naukowych dla pani, biorąc pod uwagę pani plany.
Bardzo dziękuję. To był dla mnie ogromny zaszczyt oczywiście odebranie tej nagrody i była tak wspaniała uroczystość, że aż byłam wzruszona. Pierwszy raz.
No właśnie, taki... zagrano piosenkę właściwie tak, Over the Rainbow. I pani tak powiedziała, że ktoś trafił, nie wiedząc, zupełnie w czuły punkt. Czym jest dla pani ten utwór?
To jest utwór, który towarzyszył mi już od wczesnego dzieciństwa. Oto z Czarnoksiężnika z Oz. I no, ja bardzo wczesne dzieciństwo spędziłam w Stanach Zjednoczonych. I tam ten utwór miał ogromną popularność. Nawet powstawały takie zabawki dla dzieci, które po prostu po wciśnięciu jakichś przycisków kolorowych melodyjka grała właśnie Over the Rainbow. Na początku nie byłam świadoma, co to za utwór, ale zawsze ta melodia była mi znana, a później już po kilku latach już też Czarnoksiężnik z Oz był takim ulubionym filmem. I tak towarzyszyło mi przez wiele lat i tam też słowa tej piosenki o chwytaniu marzeń, o tym, że istnieje taki wspaniały świat ponad tęczą, to chyba właśnie odnalazłam ten wspaniały świat w lesie tropikalnym. I stąd to wszystko tak mi się ładnie spięło podczas tej uroczystości i zupełnie nieświadomie panie, które wspaniale to odegrały i zaśpiewały, to po prostu od razu ogarnęło mnie wzruszenie, także naprawdę trafiły nieświadomie w czuły punkt.
A ja się tak zastanawiałem, co to mogło być, nie znając jeszcze pani odpowiedzi na to pytanie. Zastanawiałem się wcześniej i teraz doszedłem do wniosku, że może nie te owady gdzieś tam zaklejone, które dostawała pani w prezencie, zainspirowały panią do bycia entomologiem. Bo może właśnie ów czarnoksiężnik z krainy Oz, bo od Oz blisko do Osy.
Tak, to jest trafne skojarzenie, ale no niezupełnie tak to było.
Niezupełnie tak to
nie,
było.
Nie, i to też nie mogę powiedzieć, że owady na szpilce sprawiły, że chciałam zostać entomologiem. To było zdecydowanie wcześniej już się stało, jeszcze zanim zaczęłam dostawać te owady na szpilce, jak już się nimi interesowałam. I to takie były prezenty od rodziny, które myślała, że to będzie trafiony prezent. I był na tamtym etapie, a teraz jednak jestem zdecydowanie bardziej zainteresowana behawiorem owadów.
Jak się umawialiśmy na to spotkanie, to właściwie no, był to taki, można powiedzieć, jedyny termin, bo usłyszałem coś takiego, że właściwie jest już pani w Warszawie. Cóż to oznacza?
Faktycznie w tej chwili mieszkamy z mężem w Warszawie. Natomiast my tak dużo podróżujemy i zmieniamy miejsce, że to wszystko jest kwestia chwili i nie wiadomo, co dalej będzie i gdzie będziemy w najbliższej przyszłości. My tak, u nas się to często zmienia i podróżujemy i jeszcze do końca nie zdecydowaliśmy, gdzie na stałe się zakotwiczyć.
A najbliższa podróż?
Najbliższa podróż będzie
bo
do Włoch.
Bo o marzeniach już wiem.
Najbliższa podróż będzie do Włoch i to może uda nam się na kilka dni wyskoczyć w celach turystycznych, tak dla odmiany, bo to zawsze jest do pracy. A będzie to, no, nasza turystyka jest troszeczkę może dziwna, bo my jedziemy na poszukiwanie konkretnego motyla we Włoszech, z Rinti. Mhm. Wspaniałego motyla.
Którego... A co to za motyl?
Ach, to jest taki motyl, który rozwinął z kolei pasję mojego męża, kiedy był nastolatkiem, to śledził losy tego gatunku w swoim rodzinnym mieście w Ravennie i liczył jajeczka, które motyle składały w jego okolicy, także na tym podłożu znaleźliśmy porozumienie, a ja z kolei, jako że motyl ten nie występuje w Polsce, to nigdy go nie widziałam, a marzy mi się go zobaczyć, także to jest nasza najbliższa podróż, będzie pod znakiem właśnie z Rinti.
Doktor Marta Skowron w Olponi, życzymy, żeby pani tego motyla we Włoszech zobaczyła. No może jeszcze coś pani odkryje.
No
może na Półwyspie Apenińskim też można odkryć niejednego pięknego motyla.
Jest to niewątpliwie trudniejsze niż w wysoce bioróżnorodnych lasach tropikalnych, ale Włochy akurat na tle pozostałych krajów europejskich nadal odznaczają się wysoką bioróżnorodnością, także
szczególnie tak poniżej, tak? Jak się jedzie już w stronę Sycylii.
Nie, okazuje się, że najbardziej różnorodnym
rejonem jest... Tam, gdzie autostrada płatna się kończy.
Tam, no oczywiście są dla nas bardziej egzotyczne, można powiedzieć, gatunki na południu, ciepłolubne, ale największa bioróżnorodność jest w Piemonte, we Włoszech, w rejonie Piemonte, wokół Torino, tam te rejony. Tam
A
jest
jednak.
Najwięcej pod kątem bogactwa gatunkowego.
Życzymy zatem udanych badań, dalszych sukcesów, ciekawych podróży. No i bardzo byśmy chcieli, aby doktor Marta Skowron w Olponi trafiła również do lasów tropikalnych Ameryki Południowej, trafiła do lasów tropikalnych, gdziekolwiek sobie zamarzy.
Dziękuję serdecznie. Mam nadzieję, że to się spełni.